No i proszę Państwa, Wojtek Szatkowski interesuje się głównie dwoma tematami historycznymi. Niewątpliwie w obu jest chyba największym ekspertem, myślę, w Polsce. Chyba nie ma nikogo, kto by równał się z jego wiedzą. Mianowicie Goran und Folk i historia narciarstwa. To są dwa tematy, którego, jak mi się pasjonują, w razie na ten temat wydaje publikację. Została wydana taka, no, chyba największa publikacja na temat Goran und Folku, prawda? Którą miałem przyjemność przeczytać. Przypomnij mi tytuł, bo...
Goran und Folk, historia zdrady.
Historia zdrady, właśnie. Warto się z tym zapoznać. I w tej chwili niedawno ukazała się książka Magia Nart, historia narciarstwa. No cóż jeszcze o Wojtku powiedzieć. Pracuję w Muzeum Tatrzańskim, zajmuję się edukacją, tym działem edukacji. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu zaprosi Was na lekcję muzealną. Prawda, Wojtek? O właśnie. Więc od razu tutaj żeśmy załatwili taką rzecz z pierwszych klas. Dogramy to potem po spotkaniu. No i jeszcze, żeby następnej pasji powiedzieć Wojtka, to są narty, ale narciarstwo skiturowe. Uprawia narciarstwo skiturowe, no, namiętnie. Do razy się tam gdzieś wybiorę w góry, to na ogół Wojtka spotykam gdzieś tam po jakimś zjeździe z ekstremalnym. No i napisał przewodnik, chyba pionierski, trasy skiturowe od Bieszczad, znaczy założeniem są trasy skiturowe w całej Polsce, prawda? A pierwszy tom to będzie od Bieszczad poprzez Beskid Niski, Gorce, Podhale, Tatry Wysokie będą w następnym rzucie. No myślę, że tyle można by powiedzieć o Wojtku. Jaki Wojtek jest, no to wszyscy.
Ja mam jeszcze prawdę, Wojtku. Gdybyś przybliżył młodzieży, bo ja nie wiem, czy do wszystkich to dotarło. Mówię, że tych głupio do tych tematach zainteresowanych. Góra Lenfok, żebyś powiedział o to wszystkim.
Dobrze.
Bo nie wiem, czy widzieliście.
Nie długo, bo mamy.
Wiem, ale żeby młodzież widziała, czy Pawło.
Możemy trochę przedłużyć?
Słuchajcie, Góra Lenfok to jest, powiedzmy sobie, taka ciemna karta trochę w historii naszej II wojny światowej. Jak to się mówi, jedyna zorganizowana zdrada w czasie II wojny światowej. Niemcy poprzez odpowiednią propagandę wymówili części góralom, że są szczepem germańskim i powstał taki komitet góralski, który po prostu w czasie, kiedy Polska była pod okupacją niemiecką, ten komitet współpracował z Niemcami. To mówię tak bardzo krótko. Sprawa została, no, w dużej części rozliczona po wojnie. Prowodyrzy zostali ukarani. Ja myślę, że to tyle by można było na ten temat powiedzieć. Myślę, że jakby były jakieś pytania w tym zakresie, to Wojtek jest tą osobą, która może na ten temat powiedzieć. A proponuję zainteresowanym, żeby przeczytali książkę po prostu o Goran und Folku, który Wojtek napisał. Książka jest gruba, ale bardzo ciekawa i trudno się od niej oderwać, jak się zacznie czytać. Myślę, że tyle. Króciuteńko. Dziękuję.
Bardzo, Witku, Ci dziękuję za takie miłe wprowadzenie. No i Stowarzyszeniu dziękuję za zaproszenie na tę prelekcję, bo przecież najważniejsze, żeby o naszych absolwentach, o naszej szkole słuchała młodzież naszej szkoły. Więc serdecznie witam młodzież, pana dyrektora i wychowawców. Dzisiaj życiorysy niebanalne, czyli opowieść o dwóch ludziach, których życiorysy rzeczywiście były bardzo bogate, kolorowe. Gdyby je objąć taką barwą, to byłaby to barwa intensywnie czerwona na pewno. Z jednej strony zawodnik klubu SNPTT, czyli sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Zakopanem. Klubu, który istnieje do dzisiaj przy ulicy Kasprusie. Widać go tu po prawej stronie. Henryk Nickenbrunn, który to Nickenbrunn urodził się 10 marca 1903 roku w Zakopanem. Pochodził z biednej żydowskiej rodziny. Jego dom znajdował się w południowej części doliny ulicy Kościeliskiej, obok pracowni gąsienicy Sobczaka. Ten dom został później przez Niemców w czasie akcji porządkowania Zakopanego z śladów żydowskich w czasie II wojny światowej zburzony i rozebrany. Ale Mickenbrunn przed wojną zadziwiał swoimi wyczynami narciarskimi. Był ośmiokrotnym mistrzem Polski. Tutaj świetne zdjęcie wykonane w atelier Sinclair w Paryżu. Był bardzo przystojnym facetem, świetnie skakał, uprawiał narciarstwo, tak jak to Witek powiedział, ekstremalne, bo zobaczymy jego zdjęcia. Zginął też w taki niecodzienny sposób, o tym też chcę powiedzieć. A z drugiej strony człowiek, który był lotnikiem, pochodził z bardzo zasłużonej dla Zakopanego rodziny Szylów, którzy to byli producentami nart, byli działaczami sportowymi i na tym życiu Tadeusza Szyle jakby no, odcisnął swoje pozytywne piętno, to co robił jego ojciec Kazimierz i jego stryj Aleksander Szyle. Później, po zakończeniu II wojny światowej, Tadeusz Szyle imał się różnych zajęć, nie było mu lekko w życiu. Można o nim śmiało powiedzieć, że to był taki człowiek, który z niejednego pieca chleb jadał. Zdjęcie z około 1950 roku. Mickenbrunn już nie w Zakopanem, ale w Chamonix we Francji. Świetna fotografia Romana Serafina, który był bardzo dobrym fotografem i oddaje właśnie, tak jak mówię, sportowy charakter tego człowieka, którego całe życie było związane z nartami. Mickenbrunn zaczął jeździć na nartach w wieku około 15 lat. Już wtedy w zawodach juniorskich był bardzo, no, bardzo dobrze zapowiadającym się młodym człowiekiem, tak jak teraz takim bardzo dobrze zapowiadającym się człowiekiem jest Andrzej Bargiel, który zjechał już z 5-7 tysięczników i z 3-8 tysięczników na nartach. Już na pierwszych Mistrzostwach Polski w 1920 roku rozegranym w Zakopanem Mickenbrunn zajął jedną z czołowych lokat. Potem 8 razy stawał na najwyższym podium Mistrzostw Polski w narciarstwie. Tu proszę zobaczyć taka scenka rodzajowa z Worochty, bo wtedy w Worochcie na wschodzie, w Karpatach Wschodnich rozegrano Mistrzostwa Polski. I tutaj Mickenbrunn znajduje się obok Elżbiety Michaleckiej, tej, która jest czwarta od lewej. To była żona pułkownika Władysława Ziętkiewicza, nazwanego Kociusiem popularnie w Zakopanem. I ona wtedy w skokach pokonała mężczyzn. To też taka ciekawa rzecz. Natomiast Mickenbrunn jest po prawej stronie. Niewsłuchana była wszechstronność tego zawodnika. 2 Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Mistrzostwa Polski w konkurencjach alpejskich, kombinacji klasycznej i tytuł Mistrza Polski Polskiego Związku Narciarskiego. Mickenbrunn też słynął ze swoich szusów, które odbywały się w górach. Pewnego dnia podczas wycieczki narciarskiej z Aleksandrem Rozmusem, też był skoczek i olimpijczyk, Mickenbrunn przeszedł z Rozmusem z hali gąsienicowej na przełęcz Karp i tam do czarnego stawu gąsienicowego opada bardzo stromy żleb, dosyć wąski. No i rozpoczęła się dyskusja. Ciekawe, czy ktoś tutaj tym żlebem zjał szusem. No i Mickenbrunn mówi, że nie słyszał o takim wydarzeniu i o takim śmiałku i zaproponował Rozmusowi, że on jako pierwszy zjedzie z Karbu szusem na staw gąsienicowy, ale miała być za to nagroda. Tą nagrodą były 2 ciastka francuskie i to był wtedy w Zakopanem jeden z najbardziej znanych szusów Mickenbrunna. Szus za 2 ciastka francuskie. No i Mickenbrunn, tak jak powiedział, zrobił. Dopiął narty, ruszył w dół tym stromym żlebem, nabrał prędkości. Słychać było tylko furkot spodni. I najtrudniejszy moment był, to był taki, kiedy stok przychodził w płaski teren, czyli w staw. I tam go mocno sprasowało, ale ten szus ustał. Do innych takich szusów Mickenbrunna, które przeszły do historii, to był szus z przełęczy Polski Grzebień w głównej Grani Tatr w stronę zmarzłego stawu. szusował też z Przełęczy, Mechy, no z wielu różnych miejsc. Właściwie wtedy narciarze kadry Polski zupełnie inaczej trenowali niż obecnie. No to może przełączę w tradycyjny sposób. Rok 1922 był ważny dla Zakopanego, które powoli się stawało zimową stolicą Polski, bo wtedy rozegrano w lutym pierwsze międzynarodowe zawody narciarskie. To fotografia pochodząca z książki Narciarstwo Polskie, tom pierwszy, wydany w 1925 roku w Krakowie, pokazuje dosyć dużą dowolność, jeżeli chodzi o stroje reprezentacyjne. Od lewej strony pierwszy olimpijczyk zakopiański Franciszek Bujak, też producent nart, Rozmus, po prawej stronie Mickenbrunn. Wtedy to po raz pierwszy Polacy rywalizowali z Węgrami, z zawodnikami czechosłowackimi. Kolejne zdjęcie z tych zawodów pokazuje Mickenbrunna tutaj po lewej stronie. Jest na tym zdjęciu wspomniany przeze mnie obok Mickenbrunna w białej koszuli Aleksander Rozmus. Jest też Alain Darterne, to jest Węgier, tutaj piąt od lewej. Z numerem 11 Kazimierz Schiele, ojciec Tadeusza. Obok niego po prawej August Zamoyski, przyjaciel Witkacego, słynny rzeźbiarz. A po prawej stronie genialny outsider, czyli Henryk Bednarski. O nim też kiedyś warto by było zrobić spotkanie. Tak wyglądały początki narciarstwa w Zakopanem, które było nadal wsią. Ale jednak już powoli zmierzało w stronę tego zaszczytnego określenia letnia i zimowa stolica Polski. Mickenbrunn skakał na nartach hikorowych, drewnianych, bardzo twardych, na tej 30-metrowej skoczni w Dolinie Jaworzynki położonej. Dolina Jaworzynki znajduje się na wschód od Kuźnic. Jak pójdziemy szlakiem na Halę Gąsienicową, to możemy iść skupniowym upłazem bądź Jaworzynką. I Jaworzynką wchodzimy na polanę, gdzie są szałasy. Tam czasami pojawiają się niedźwiedzie brunatne, a powyżej jest po prawej stronie stromy stok, na którym wybudowano w 1921 roku skocznię, którą nazwano skocznią w Jaworzynce. To nie była duża skocznia. Rekord tego obiektu należał do Franciszka Wendę, takiego czechosłowackiego skoczka, 36 metrów. No to dzisiaj to w ogóle juniorzy tyle skaczą. Natomiast cała zabawa na tej skoczni polegała na tym, że na skoki, w których brał udział Mickenbrunn, Andrzej Czarniak, który skakał w kapeluszu góralskim, Stanisław Maruzasz, czy Bronisław Czech, czy Stanisław Sieczka, czy Michalski, Suleja, to były wtedy asy, słuchajcie, przychodził ksiądz i ten ksiądz zawsze miał ze sobą Najświętszy Sakrament, bo był przekonany, że ci skoczkowie się wszyscy pozabijają. Bo to wyglądało tak, że na 10 skoków było 5 z upadkiem. Bo skocznia miała looping, czyli wiecie, co to jest looping, mam nadzieję. Nie miała od skoku, czy tego progu zjazdowego, tak jak teraz mają skocznię, prawie płaskiego, tylko wyrzucała skoczka w powietrze bardzo wysoko i potem lądował tak jak do studni, z wysoka. No i nie wszyscy to potrafili uzdrać. Między innymi Stanisław Maruzasz, nasz wicemistrz świata, patron Krokwi, to zaliczył potężny upadek na tej skoczni. Mickenbrunn świetnie sobie dawał radę na tym obiekcie. Nie był jego rekordzistą, ale zawsze był w pierwszej dwójce, trójce zawodników skaczących na Jaworzynce. Dzisiaj po tej skoczni już nie został nawet najmniejszy ślad. A to zdjęcie pokazujące naszą klubę Zakopanego, czyli sportową wizytówkę miasta. Wielka skocznia narciarska na Krokwi, tak jak tutaj jest podpisane. Dzisiaj skocznia 130 hill size, 128 metrów, a właściwie nawet niektóre źródła podają 132, z rekordem 140,5 metra. A wtedy pierwszy konkurs w Jaworzynce rozegrano 22 marca 1925 na Krokwi 22 marca 1925 roku i Mickenbrunn zajął drugie miejsce za Stanisławem Gąsienicą Sieczką, skoczył wtedy 32 metry. Na tej skoczni też się zdarzały różne ciekawe wydarzenia. Kolega Mickenbrunna, jeden ze skoczków zakopiańskich, Lankosz, miał taki wypadek, że tu górale na zeskok wywozili nawóz, takie kopy, które zamarzały po prostu i pewnego dnia Lankosz, skacząc na tej skoczni, najechał na taką hałdę ze śniegu, wybiło mu w powietrze i tak napił mocno mięśnie brzucha, że pękł mu pasek, spodnie mu troszeczkę opadły. Także było trochę śmiechu. Mickenburnowi się to nie przydarzyło. Ale na skoczni się zdarzały na Krotwi różne wydarzenia. Tak wyglądała Jaworzynka, poprzedniczka Wielkiej Krotwi. Natomiast jeżeli chodzi o Krokiew, to Mickenbrunn jeszcze słynny był z dwóch sztuczek narciarskich. Spod progu skoczni zjeżdżał na krechę, jak to się mówi, czyli szusem, a w ręku trzymał jajko na łyżce i cała zabawa polegała na tym, żeby to jajko dowieźć na dół nierozbite oczywiście. Przyznacie, że to nie jest takie proste. Kto zjeżdżał spod progu, to wie, że prędkość narasta, później jest to przejście i trzeba wyhamować. Mickenbrunn podobno doskonale sobie dawał radę. A Aleksander Schiele, który wspomina go we swoich wspomnieniach, mówi, że niczego się ten człowiek nie bał, a kości miał chyba z gumy, albo w ogóle ich nie miał, bo po prostu był taki gibki, szybki. Druga sztuczka Mickenbrunna polegała ze zjazdu spod progu. Jedną nartę nosił do góry i jechał na jednej w dół. To wspomina Marian Mauricio Abramowicz w swoich wspomnieniach. Właśnie takie sztuczki Mickenbrunn wyczyniał. Rodzice nie za bardzo godzili się na jego karierę sportową, ale potem to już poszło. To jedno z pierwszych zdjęć naszej skoczni na Krotwi. Widać tu wieżę sędziowską, widzów i oczywiście sędziów. A to schod Mickenbrunna na naszej Krotwi w czapeczce z daszkiem. Skoczkowie oczywiście, żeby nie przelecieć do przodu, bo skakali na niskich prędkościach, wykonywali takie płynne ruchy ramionami, przypominające lekko pływanie. Narty prowadzili jedną obok drugiej. To ci najlepsi mistrzowie. Tutaj Mickenbrunn, jak widać, balansuje skokówkami i ma taki bardzo fajny sweter w paski, jak gąsienica, prawda, coś takiego. Dwa razy był rekordzistą Polski, ale nie na Krotwi, tylko na skoczni w Szumawie w Czechosłowacji. Tam jeździł na zawody i właśnie takim miejscem też, do którego docierał, było schronisko na Hali Pysznej. Bardzo piękny obiekt, taki narciarski Eldorado z czasów Stanisława Barabasza, a później to schronisko wyglądało właśnie tak. I tam narciarze z klubu SMPTT, do którego się zapisał Mickenbrunn, chodzili, cała elita tam się spotykała, organizowano zawody, młodzież naszego z Liliany też tam się zjawiała. No i oczywiście był obiad wspólny, był akordeon, fantastyczna atmosfera. Taka, jakby takie inne narciarstwo, to się trochę zmieniło. Nie mówię, że na gorsze, bo to byłoby nadużycie, ale było inaczej. A tu właśnie zakończenie sezonu, ale w latach już późniejszych, tak jak wspomniałem, trzy pokolenia narciarzy się spotykały. Zakopane już ugruntowało swoją chwałę, dzięki Mickenbrunnowi między innymi, Ośrodka Sportów Zimowych. Tutaj pierwszy plakat po lewej z zawodów z 1911 roku, a po prawej narty i smary tylko Zupka. Wytwórnia Stanisława Zupka mieściła się przy Szkolnej 1. No i Mickenbrunn kiedyś z Szamonii przysłał taką kartkę. Narty i smary Stanisława Zupka są doskonałe. Pozdrowienia z Szamonii. Henryk Mickenbrunn. Jednym z przyjaciół Mickenbrunna był właśnie Henryk Bednarski, dziadek, który był też świetnym zawodnikiem. W 1926 roku, w lutym, polscy narciarze pojechali do Czechosłowacji, do Nowego Mesta, na Mistrzostwa Czechosłowacji. To był pierwszy duży występ Polaków po powstaniu Polskiego Związku Narciarskiego, oprócz zawodów krajowych. No i w ekipie był Mickenbrunn oczywiście. Mickenbrunn zajął bardzo dobre czwarte miejsce w skokach i pobiegł tak wspaniale, że zdobył tytuł mistrza Czechosłowacji. No i na rozdaniu nagród dostał puchar w kształcie spaniela, a tak wtedy wyglądał. Proszę zobaczyć, szyk i elegancja, prawda? Henryk Mickenbrunn na nartach. 1926 roku, jak pisze Józef Kapenia w książce Tatrzańskie Diabły, Henryk Mickenbrun zniknął jak mgła z Kyszleńskiej przełęczy z Zakopanego. I nagle odnalazł się rok później w Chamonix w Alpach Francuskich. Jak to się stało? Więc Kapeniak pisze, że według pierwszej wersji zakochał się w pięknej Francuzce i ta wersja jest bardzo romantyczna i trochę oddaje to podejście do życia Mickenbruna. A z drugiej strony wydaje się to najbardziej prawdopodobne, bo druga wersja Kapeniaka podaje, że on uciekł przez służbą wojskową, a wiemy, że tę służbę odbył wcześniej, więc chyba trudno sobie wyobrazić, żeby dwa razy odbywał służbę wojskową. Zresztą w czasie tej służby startował dalej na narta. Reasumując, Mickenbrun nagle niknie z zawodów krajowych i zjawia się w Chamonix. W 1924 roku właśnie w Chamonix startował też na pierwszych zimowych igrzyskach olimpijskich. Ciekawe, że we wszystkich składach polskiej ekipy olimpijskiej nie ma Mickenbruna, ale w wynikach jest. Tylko, że przy jego nazwisku jest DNS, adnotacja, didn't start, nie wystartował. I prawdopodobnie sobie podczas treningu złamał nogę. W 1933 roku Mickenbrun wraca do Zakopanego. Odorganizowane są wtedy zimowe igrzyska żydowskie, tak zwana Makabiada. Bardzo poważne zawody. Przyjechali na nie Żydzi z całej Europy i z całego świata. To były jedne z poważniejszych zawodów zorganizowanych w Zakopanem w latach międzywojennych. No i wtedy prasa polska zapowiedziała, że polskiej ekipie w sukurs i na ratunek zmierza z Chamonix Henryk Mickenbrun, nazwany Mickiem. Mickenbrun trafił do Zakopanego z czterema przesiadkami, narzekał strasznie w wywiadzie, że go wymęczyły te podróże bardzo, ale przyjechał do Zakopanego i dzięki jego postawie i kilku innych zawodników polska ekipa na Makabiadzie zajęła pierwsze miejsce. I tu mamy kilka zdjęć z Makabiady. Zobaczcie, tu sobie smaruje narty biegowe z numerem 224 Henryk Mickenbrun. Miał wtedy dokładnie 30 lat. Staje na starcie biegu na 18 km i biegu do kombinacji. Jak widać było ciepło, była odwilż, bo ma podwinięte rękawki. Tutaj Mickenbrun zmierza już do mety pod skocznią. A tutaj pije owomaltinę. Wtedy wszyscy narciarze pili owomaltinę, to była taka odżywka sportowa. Po tym wydarzeniu Mickenbrun wrócił do Francji. I co się stało w tej Francji? On biegle znał język angielski i w związku z tym miał mnóstwo klientów, bo nie wiem, czy wiecie, że lata 20. i 30. XX wieku to był taki boom na podróżowanie. A ponieważ Anglicy byli bardzo bogatą nacją, zresztą dalej są, to oni szczególnie sobie upodobali podróże i bardzo lubili jeździć na nartach. A ponieważ Francuzi w Chamonix, mówię o francuskich instruktorach narciarskich, nie grzeszyli znajomością języka angielskiego, to Mickenbrun miał mnóstwo klientów i chodził z nimi w góry na wspinaczki latem, a zimą szkolił ich na nartach. I dorobił się we Francji wcale nie małego majątku, miał cztery domy w Chamonix, ożenił się z piękną francuską, czyli to jednak co w tej legendzie było. I oczywiście prosperity trwała do wybuchu II wojny światowej. Wtedy musiał się gdzieś zamelinować, jak to się mówi w cudzysłowie, żeby nie zginąć. Po zakończeniu II wojny światowej Mickenbrun przyjmował polskie ekipy narciarskie, które przyjeżdżały do Chamonix. Natomiast dalej jeździł z narciarską brawurą. Aleksander Schiele opisuje go, że nie zna nikogo, kto by tak pewnie i pięknie jeździł na nartach. Zobaczcie, narty drewniane, bez twardych butów, jak my mamy obecnie, tylko normalne buty skórzane, takie podkute. A Mickenbrun wykonywał skoki w terenie, takie jak tu chociażby widać. Czy taki skok? No ten jest bardzo spektakularny moim zdaniem. Odbicie z kijków i skok w przepaść. I potrafił te skoki ustać. Prasa francuska pisała o nim, że jest doskonałym zawodnikiem. Wygrywał konkursy skoków. Wygrywał nawet Mistrzostwa Francji. A raz zasłynął w Chamonix z tego, że wysoko w górach pod lodowcem jakimś narciarz francuski złamał nogę i Mickenbrun zaopatrzył go, wziął go na plecy i zwiózł go na nartach do Szamoni. A okazało się, że gdyby tego nie zrobił, to ten naciarz mógłby umrzeć tego dnia. No więc bardzo był postacią znaną. Prowadził też własną szkołę tenisową. Tutaj właśnie zdjęcie z igrzysk w Szamoni z 1924 roku. Tak wyglądały biegi, a tutaj medal, który miał Mickenbrun, konkurent, czyli uczestnik. I norweski biegacz Thorleif Haug, który wygrał w Szamoni wszystko. W latach 40. i 50. No, już mniej się udziela. Tu bardzo ciekawe zdjęcie, taka ciekawa twarz moim zdaniem. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę. Poorana różnymi wydarzeniami. W 1956 roku do Szamoni przyjechał człowiek, który był ścigany 5 listami gończymi w Europie. Nazywał się Fryderyk Ebert, to był Polak z pochodzenia, Żyd, który się zajmował przemytem złota na ogromną skalę. No i do kogo miał trafić? No trafił do Mickenbruna. Mickenbrun polecił mu francuskiego przewodnika Paula Demarqui i ten Paul Demarqui miał ich przeprowadzić z tym ładunkiem złota na szwajcarską stronę. No i to się stało. Oczywiście wszystko by się skończyło dobrze, gdyby nie fakt, że wówczas jeszcze nie znano tak dobrze prognozy pogody jak dzisiaj. I tak się złożyło, że cała trójka trafiła w kurniawę Zawieję Śnieżną, z której już nie wyszli żywo. Mickenbrun i jego chlebodawca, czyli Fryderyk Ebert, zamarzli na lodowcu w Szczelinie, a Paul Demarqui, słynny przewodnik, dotarł do schronu drewnianego na Egwimigi i tam zamarzł, niedaleko od tego schronu. Czyli jedna z większych tragedii w historii Mont Blanc. I właśnie tam, w Szamoni, obok ludzi gór, świetnych przewodników górskich, alpejskich, narciarzy, wspinaczy, leży pochowany Mickenbrun, który nie jest na cmentarzu w Szamoni jako Mickenbrun, tylko Mick, a pod jego tym pseudonimem Mick jest pochowana żona. Na tym grobie są też ułożone narty. W każdym razie, jakie życie, taka śmierć. Szalony człowiek, naprawdę, w sensie narciarskim i przez to chyba fajny.
Ile miał lat, jak zginął?
53 dokładnie.
Złoto nie dojechało do celu.
Z tym złotem właśnie nie wiadomo, co się stało dokładnie. Żadne źródła nie podają tego. Niestety. Być może na lodowcu giganta jeszcze czeka na odnalezienie. Mickenbrun napisał też jeden z najlepszych w Europie wtedy podręczników narciarskich. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że ta tradycja górska, jakby narciarska, taternicka w liceum naszym, w naszej szkole była bardzo zawsze mocna. Taka, stąd mnóstwo ludzi gór wyszło, takich naprawdę z wielkimi wynikami. Mickenbrun jest owiany taką nutką tajemnicy, bo nie jest znaną postacią, ale wtedy, w latach 30., 40., to w Europie się o Mickenbrunie bardzo dużo mówiło. To właśnie na tej kartce pocztowej, bo to była kartka pocztowa, napisał pozdrowienia dla Stanisława Zupka z Szamoni. I znowu skok z nawisu. No i jeszcze jeden skok. Mickenbrun właśnie był takim narciarzem freestyle'owym, prawda? On głównie w powietrzu latał niż na ziemi. No a to właśnie rejon Szamoni, gdzie na tym lodowcu dokonało się życie 53-letniego absolwenta naszej szkoły, który skończył tu 3. i 4. klasę, Henryka Mickenbruna. Natomiast jeżeli chodzi o Tadeusza Schiele, tak jak wam mówiłem, pochodził on z bardzo zasłużonej dla Zakopanego rodziny i o tej rodzinie trochę. Po lewej stronie w czapeczce działacz klubu SNPTT, Kazimierz Schiele, a po prawej stronie jego brat, Aleksander. Oni byli bliźniakami. Pierwszy na świat przyszedł Aleksander, był taki przebojowy, a Kazimierz był spokojny, bardzo zrównoważony, świetnie jeździł na nartach, miał znakomitą kondycję, chodził po górach na słynne wyprawy, wyrypy narciarskie. Wspinali się dużo z przewodnikiem góralskim, Jędrzejem Jarząbkiem Marusarzem. I po Zakopanem krążyła wtedy taka anegdota w formie wiersza. Marusarz, czemu w góry nie ruszasz? A Marusarz odpowiada, czeka na tę chwilę, kiedy przyjdą Szile. I obydwaj wzrastali w atmosferze gór. Kazimierz był ojcem oczywiście Tadeusza, a jego mamą była Herta z domu Balcer. To też rodzina o korzeniach lekko żydowskich. Spokrewniona też z rodziną Witkiewiczów. To też ciekawe, bo to Witkiewiczowie przecież bardzo ważne postacie dla dziejów Zakopanego. Mówię o Stanisławie Witkiewiczu, twórcy stylu zakopiańskiego, o jego niezwykłym synie, czyli o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, nazywanym demonem Zakopanego. Chociaż to było przesadzone określenie, czyli o Witkacy. W każdym razie Tadeusz zaraz po urodzeniu został włączony w świat gór jakoś tak naturalnie, bo te narty były w domu, były liny, były czekany, buty. Więc zaczął chodzić po górach już w wieku kilkunastu lat. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej bardzo dużo jeździł na nartach. Zapisał się oczywiście, tak jak ojciec, do SNPTT. Zresztą Kazimierz był wiceprezesem tego klubu. Przeszedł na nartach grać Czarnochory z Jerzym Hajdukiewiczem. Też sporo się wspinał w górach Tadeusz. No ale potem oczywiście trzeba było iść do wojska i tutaj się posłużę tekstem. Latał na szybowcach w Tęgoborzu koło Nowego Sącza. Tam były pola lotnicze. W Zakopanem pierwsze próby szybowcowe to był 1938 rok. Maturę w Wielianie zdał w roku 1938. No i potem odbył przeszkolenie wojskowe w 21. Dywizji Górskiej w Cieszynie i przeszkolenie lotnicze. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku Tadeusz Szile został zestrzelony nad Sowietami, to znaczy nad tą część Polski, która została zajęta przez wojska sowieckie, bo to była Polska. I dostał się do niewoli, ale z tej niewoli uciekł, dotarł do Zakopanego i na przełomie 1939-40 razem z narzeczonym Helenki Marusarzównej, czyli z Marianem Zającem, przez zieloną granicę przeszli przez Słowację na Węgry, a z Węgier dostali się do Francji. Tam się tworzyła armia oczywiście generała Sikorskiego, ale po klęsce Francji trzeba było dalej uciekać i wtedy przedostał się Tadeusz Szile do Anglii. No i zaczęło się, słuchajcie, zaczęła się walka. Walka, jedna z największych bitew powietrznych w ogóle w dziejach świata. Taka bitwa o Wielką Brytanię. Z jednej strony Luftwaffe, niemieckie bombowce, które latały nad Londyn, latały nad ośrodki przemysłowe, a z drugiej strony myśliwce brytyjskie, których było niedużo, ale Amerykanie pomagali, więc ta liczba rosła. Ale słuchajcie, brakowało pilotów. I wtedy pojawili się ci polscy piloci. Oni zestrzelili ponad 100 samolotów w czasie bitwy o Anglię, więc nasz udział był ogromny w tej bitwie. No i tutaj, ponieważ dobrze posłużyć się słowami Tadeusza, napisał właśnie, to ja wam puszczę taką książkę Spitfire. Proszę sobie zobaczyć. A druga książka jego, bo warto czytać. Czytacie książki? No, super. Spinacz po chórach. Jest jeszcze więcej książek Tadeusza. Posłuchajcie, co o tym myśliwcu Spitfire. Dwa teksty. Spitfire. Pierwszy swój lot na myśliwcu Spitfire zrobiłem 27 kwietnia 1941 roku. Cóż to był za szczęśliwy dzień. Nigdy nie sądziłem, by godzinny lot mógł przynieść tyle emocji, radości, dumy, szczęścia i wzruszeń. Patrząc z kabinki na krótkie, ślicznie zarysowane małe metalowe płaty, pod którymi przepływały pola, lasy, wioski, chciało mi się płakać i śpiewać z radości. Rzeczywiście wspaniała maszyna, miękka i posłuszna, o sterach, o świetnym wznoszeniu, jeszcze lepszym głębokim skręcie. Widoczność z kabiny dobra, silnik pracuje równo, bez drgania. Człowiek czuje się wolny, wesoły i podniecony. Przede wszystkim zaś imponuje szybkość maszyny. Przy lekkim podnoszeniu jej i zwiększeniu obrotów silnika Szybkość wzrasta do 500 km na godzinę. Na pełnym gazie do blisko 600 km. W nurkowaniu do 800 km na godzinę. W pierwszym locie jest jednak dużo pracy. Należy uważać na prawidłowe wykonanie powierzonego zadania. Pilnować nakazanej wysokości i bacznie śledzić mapę, by się nie zgubić. Oprócz tego bezwzględnie ważne jest prawidłowe wykonywanie wszelkich czynności związanych z regulacją pracy silnika, chłodzenie silnika, ogrzewanie instrumentów, pracy podwozia i klap oraz pomocniczych sterów. Szczególną uwagę należy zwracać na ruch na lotnisku i nad lotniskiem. Lądowanie jest najtrudniejszym wyczynem i uwieńczeniem trudów młodego pilota. Szybkość podczas podchodzenia do lądowania wynosi 175 km na godzinę. Samo lądowanie wymaga około 150 km na godzinę. Więc słuchajcie, nasze dywizjony, w tym 308 dywizjon krakowski, z którym walczył właśnie Tadeusz Szyla, absolwent Liliany, ścierały się z Messerschmittami niemieckimi. Tadeusz Szyle ma na koncie na pewno zestrzelone 3 niemieckie maszyny, tak podaje w książce Spitfire. Kilka uszkodził, ale co się z nimi stało, nie wiadomo. Więc był myśliwcem, który miał na kabinie narysowane 3 niemieckie krzyże. Służba trwała dosyć długo, aż do 1945 roku. W tej książce Spitfire mamy opisy przeżyć, jak ginęli jego koledzy, to były trudne chwile. Jak dawał w kość Niemcom, bombardował, znaczy nie bombardował, tylko latał jako osłona latających fortec, które bombardowały niemieckie miasta. No więc walczył przez pełne 5 lat wojny jako pilot myśliwski, aż przyszedł ten dzień, nadszedł 29 września 1945 roku. Ostatni mój dzień w 308 dywizjonie. W rundzie nad lotniskiem oparłem głowę na chłodnej kabinie i wzrokiem ześlizgnąłem po skrzydle w dół na ciemne skrzyżowanie wybiegów. Był już mrok. Trzeba lądować. Po raz trzeci opuszczam dywizjon. Jutro rano wyruszam w drogę do Anglii. Maszyna usiadła równo i toczyła się po bieżni. Otwarłem drzwiczki i wychylając się na bok zakołowałem do dyspresalu. Było pusto. Wyłączyłem iskrowniki, silnik przerwał, ucichł. Czteroramienne śmigło z szumem kręciło się jeszcze rozpędem. Wolniej stanęło. Rozkręcone żyro syczało. Zwolniłem hamulce. Syknęło o sprężone powietrze jak wydech człowieka po ciężkiej pracy. Kochany mój Spitfire, zmęczony jesteś, ja także. Przecież to już tyle lat. Zawsze mi byłeś wierny przez wiele, wiele setek godzin spędzonych razem w powietrzu. Rozumieliśmy i lubiliśmy się. Nieraz dokazywaliśmy jak dzieci. Wygłupialiśmy się latając na plecach tuż nad ziemią i przelatując pod drutami wysokiego napięcia. Innym razem zwiedzaliśmy góry, jeziora, lasy. Pamiętasz nasze włóczęgi po chmurach? A walki? Nasze walki? Ilekroć się ranili, dotykałem twych ran na skrzydłach delikatnie, jak gdyby w obawie byś mnie nie drgnął z bólu. Dziś cię opuszczam, może na zawsze już. Cóż ci mam powiedzieć? Stałem przed maszyną, patrząc na jej dumnie zadarty w górę silnik i śliczne, wąskie płaty. 7 gwiazd wyblakło. Powalane olejem były jednak wyraźne. Podszedłem do śmigieł i objąwszy zimny metal z całej duszy go ucałowałem. No ładnie. Tutaj jeszcze zobaczcie właśnie tą maszynę Spitfire, którą prowadził Tadeusz Szyle. Te jego wspomnienia opisują nie tylko walki, bo to byłoby dosyć proste. Jak zauważyliście, jakaś taka nić się nawiązała więź między człowiekiem a samolotem. Mimo że była to maszyna do zabijania, no ale nie myśmy tę walkę wybrali. Po zakończeniu wojny ze swoją rodziną w 1946 roku słynny myśliwiec, dowódca dywizjonu, bo pod koniec wojny Kazimierz Tadeusz był już dowódcą dywizjonu, przyjeżdża do Polski, stara się o pracę w wytwórni nart swojego ojca Kazimierza, jako brakarz tych nart, wybierał te wybrakowane i wyrzuca. Ale niestety jego wytwórnia, mówię o wytwórni nart która mieściła się w Samancie przy ulicy Kastrusie. Wiecie, gdzie jest ta Samanta? Chodzicie tam? No, to super. Fajne miejsce. I tam była wytwórnia nart i ona została upaństwowiona. No i Tadeusz został bez pracy. Wyjechał w związku z tym do Warszawy, bo sądził, że tam łatwiej mu będzie znaleźć pracę. I tak się stało. Został lotnikiem, ale wdał się w pewną bardzo trudną sytuację, mianowicie jego kolega postanowił uciec z komunistycznej Polski i po prostu zwiał za granicę samolotem. I Tadeusza oskarżono o współudział w tej ucieczce, kradzież mienia państwowego, no bo samolot to był majątek przecież, i o malwersacji finansowej. Wsadzono go do więzienia na ponad rok. No wiecie, że w tych czasach więzienia stalinowskie, te komunistyczne w Polsce były, no, ociekały krwią. I on sam wspomina w książkach, że wtedy nie wytrzymał tego wszystkiego i prawie wpadł w alkoholizm. Ale potem wrócił do Zakopanego i się zaczęły wspinaczki. To życie jakoś się ułożyło, troszkę wyhamowało. Nie miał łatwo, łapał się różnych rodzajów pracy. Był kamieniarzem, pracował u Zdzisława Motyki jako deptacz w Zimiecku. Wiecie, kim byli deptacze? Przygotowywali transport, teraz to robią na trakach, więc na pewno nie wiecie. Deptacze zajmowali się przygotowaniem ze skoku z koszy przed konkursem skoków. Jak był bieg zjazdowy na Kasprowym, no to deptali trasę od dzwonu na Kasprowym do Kuźnic. Nie było ratraków. Najgorsza praca była wtedy, jak dzień po dniu cały ich efekt pracy został zniweczony, bo napadało nowego śniegu. I praca zaczynała się od nowa. Znowu deptanie, noga w nogę w dół. Kilkunastu szli, a na czele tej grupy stał stary Jędrzej Góral. No i tak pracowali u Cysorza, tak nazywano Zdzisława Motykę, przez wiele lat. No i oczywiście nie mam się różnych innych zajęć, po prostu, żeby zarobić na życie, bo nie było łatwo. Dlatego mówię, że Kazimierz, że Tadeusz był takim człowiekiem, który z wielu pieców chleb jadł, a to jest właśnie Cysosz, czyli Zdzisiu Motyka, speaker, który zapowiadał skoki na skoczni, jak zawodnik skoczył, to mówił, skoczył 50 metrów i pum, i słychać go było na całe Zakopane. Nawet to był kierownik, a nawet nie dalej, prawda? Także to było takie Zakopane tamtych lat. W książce Wspinaczki po chmurach opisuje też także przenikanie dwóch światów, świata gór i świata lotnictwa. No bo tak, cały czas się wspinał w górach, może nie w sposób taki bardzo sportowy, ale jednak, zresztą Mikentron też się świetnie wspinał. No a jednocześnie wrócił do swojej pasji, czyli do latania. I to skończyło się dla niego fantastycznie, bo napisał książkę, która w roku 1979, czyli Wspinaczki po chmurach, została nazwana i oceniona jako najlepsza książka górska roku. Ta książka wygrała wtedy plebiscyt na najlepszą książkę o górach. Tutaj jakaś bliżej mi nieznana pani, która go asekuruje w górach. Tu mamy kilka zdjęć ze wspinaczki. A propos właśnie lotów Tadeusza wysoko nad Tatrami. Wiecie, kiedy najczęściej startował? Jak widział z Nowego Targu, bo w Nowym Targu jest lotnisko. Póki co nie mamy w Zakopanem niestety lotniska, może kiedyś będzie. Jak widział, że się zbliża Halny i jeszcze się nie przewala przez góry, tylko się tworzą te soczewkowe chmury, wieje silny wiatr, to startował i w pewnym momencie latał na 8000 metrów ponad Tatrami. To wyobraźcie sobie, na wysokości Mount Everestu widział Tatuś z góry, prawda? Bardzo lubił te loty szybowcowe i też bardzo lubił, słuchajcie, no, te zimowe prace przy śniegu. I tu wam chciałem jeszcze, bo mamy chwilkę czasu, przeczytać fragment, jak był deptaczem. Wtedy wiecie, co ci deptacze wymyślili, że udeptali sobie skocznie i że sami skoczą na tej skoczni. Proszę posłuchać. Nikt nie spostrzegł, kiedy minął Fajran. Zaskoczył nas co prawda niezbyt mocno stojących na nartach, ale za to z sercami wezbranymi radością życia. Do dziś nie wiem, co mnie do tego skłoniło. Obawa spóźnienia na wypłatę, chęć zaimponowania kolegom, czy wreszcie owa radość życia, Dość, że upewniwszy się, iż tor wolny na Krotwi, pojechałem z kijkami, znacząc świeży najazd po gładko wyszatkowanym rozbiegu. Samego lotu nie bardzo pamiętam, ale zawadzające kijki okazały się nadspodziewanie użyteczne przy lądowaniu. Dopiero na wybiegu oprzytomniałem, radośnie spoglądając na skocznię. Radość trwała sekundę. W następnej ogarnęło mnie przerażenie, gdy zobaczyłem w powietrzu rozkraczoną postać w białej wiatrówce. Rozczapieżonym ręką fruwające kijki nadawały wygląd cienkich odnóg jakiegoś niesamowitego owada. Upadł głową naprzód. Jeszcze nie przebrzmiał łomot i złowrogie trzaski, kiedy na niebie wykwita następna sylwetka, tym razem lecąca na plecy z nartami zadartymi wysoko w górę. Chryste, deptacze skaczą! Na spadzie nastąpiło głośne zderzenie dwóch pierwszych, kiedy kolejny zawodnik ukazał się w powietrzu, a tuż za nim oborze dwóch następnych, w jakże efektownym dublu. Co za widok! Dech mi w piersiach zaparło. Na samym dole zdewastowanego zeskoku kłębiła się już cała masa złoczyńców, a stale doskakiwali następni. Jedni leżeli bez ducha, splątani z innymi. Drudzy próbowali się podnieść, ratować ucieczką na czworakach. Bez szansy wszakże. Nie, deptacze się nie certują. Skoki to skoki. Jeden za drugim, aby kto nie pomyślał, że się wahają. Stary Jędrzej, jak przystało na seniora i człowieka poważnego, skoczył ostatni. Ale jak? Można śmiało powiedzieć, że wycyrklował w sam środek pojękującej ciszby, siejąc spustoszenie i powalając tych, co z trudem stanęli już na nogach. Jędrzej wyrył też chyba największą i najgłębszą dziurę, prawie rów wzdłuż spadu, ponieważ impet skoku, raczej lądowania i znienacka, zwlókł większość nieszczęśników na równe. Skok jego zakończył chlubnie amatorski popis deptaczy, których ambicje sportowe od dawna drzemiące, teraz znalazły upust spontanicznej demonstracji. Nie wiemy, jakie to się siły kryją w narodzie. Pokrwawieni, poturbowani, stłamszeni, kulejący, nieludzko utytłani w śniegu, pierwsze przytomniejsze spojrzenie skierowaliśmy na skocznię. A było na co popatrzeć. Oj, było! Zryta i podziurawiona jak pobojowisko. Zaśmiecona połamanymi nartami i kijkami oraz czapkami, rękawicami, plecakami, przedstawiała żałosny widok. Wkrótce otoczyli mnie kołem, licytując się w przechwałkach, klnąc pechowy zbieg okoliczności, który mnie pozwolił ustać skoku. Zwalali winę jeden na drugiego, drwili z siebie innych. Cysosz po naszym sportowym debiucie podobno dostał ataku serca i ledwie go odratowano szklaneczką czystego spirytusu zbiorowej apteczki. Ale chyba to przesada. Z relacji świadków dowiedziałem się, natomiast w pierwszej chwili chciał złapać za słuchawkę telefonu, aby powiadomić milicję, ale się zintrygował. I tak to wyglądało życie Tadeusza, słuchajcie, było ono naprawdę barwne. To jest jakaś ważna chyba cecha, żeby mieć takie życie. Tutaj właśnie na tych chmurach takich wysokich leci sobie szybowcem, miał też umiał też latać taką małą awionetką Wilgą. No świetny to był facet po prostu. A tutaj właśnie w samolocie już w latach 60. pod koniec, prawie pod koniec swojego życia, Tadeusz Schiele. No i w górach oczywiście, tutaj na Polanie Hołowskiej chodził na biegówki. Góry to był w ogóle taki świat dla niego, słuchajcie, totalny. Chodził w zimie na narty, na skoki, no, nie każdy z nas skakał na nogi, podejrzewam, że mało kto skakał. Jeździł biegi zjazdowe z Kasprowego, był deptaczem, jesienią chodził na Rydze, znaczy nie było wolno, wspinał się po górach, no fantastyczny człowiek, naprawdę proponuję, żebyście sięgali do tych jego książek, bo one pokazują tę osobowość. To właśnie okładki książek Tadeusza. Spitfire, czyli książka o walkach w Wielkiej Brytanii, o jego karierze lotniczej. Blisko nieba, to książka o całokształcie życia jakby, z dużym zaznaczeniem tego okresu zakopiańskiego. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie z dywizjonu, po prawej stronie Tadeusz. I ta chyba najfajniejsza książka, którą polecam naprawdę, Wspinaczki po chmurach. tak jak mówię, dwa światy, z jednej strony góry, a z drugiej strony szybowce, prawda? Czyli przestrzeń. To był typowy człowiek przestrzeni, taki outdoorowiec. W prasie się ukazywały recenzje tych jego książek. Tutaj widzimy Wspinaczki po chmurach Tadeusza Szilo z Zakopanego. To pisał Wojtek Jarzębowski, świetny dziennikarz nagopiański. No i zawsze blisko nieba. I to pisanie chyba na dobre wyszło Tadeuszowi, bo on to swoje życie uporządkował. Był też raz w Anglii, na tym lotnisku, z którego latał nad Niemcy, na swoim wspaniałym Spitfire'ze, który teraz stoi w muzeum. Chociaż on twierdzi, Tadeusz, że to aż trudno sobie wyobrazić, żeby taka maszyna stała w muzeum, ale tak było. No i właśnie kolejne zdjęcie. Jest tutaj opisana taka świetna rzecz. Oczywiście nieprawda, to Jarzębowski wymyślił, ale to jest fajne. Słuchajcie, że Tadeusz latał na Polskę, to miał przelecieć nad Zakopanem, to żeby zobaczyć Tatry, to zrzucał flary takie, no, oświetlające pociski na spadochronach. Oczywiście ładna legenda, prawda, że taka rzecz się działa. Tadeusz zmarł, zawsze nie mogę zapamiętać tej daty, to już chyba starość powoli. Słuchajcie, Tadeusz zmarł w 86 roku 22 marca, czyli w tym roku minęła 30. rocznica śmierci naszego absolwenta z 1938 roku, postaci, którą mam nadzieję, tak jak Mikiem Brunem, nasza szkoła się powinna i się na pewno chwali. Tadeusz leży razem ze swoim ojcem, z Kazimierzem, na nowym cmentarzu zakopiańskim. Ma taki nagrobek, zobaczcie, charakterystyczny, z Chrystusem Frasobliwym. Jak będziecie na cmentarzu, to możecie tam zajrzeć i tam zapalić świeczkę, bo wiadomo, że to miło. No i jeszcze na koniec chciałem wam rzecz powiedzieć taką, co właściwie powinniście, chciałbym, żebyście wynieśli z tego dzisiejszego spotkania, bo daty ważne są, opowieści, anegdoty, ale to byli ludzie, mówię o Henryku Mikiem Brunie i o Tadeuszu Szyle, ludzie z ogromną pasją. I naukowcy, słuchajcie, poddali badaniom, co jest najważniejsze w życiu. No i zobaczcie, życie samo w sobie zajmuje ten tutaj kawałek tortu, doświadczenie podobnej wielkości, rodzina, też taki spory, praca, no też niemały, dom duży. Ale co jest najważniejsze w życiu, słuchajcie? Najważniejsza w życiu jest pasja. I ta pasja zajmuje prawie 50%. I ja wam tego właśnie życzę, żebyście tak jak Tadeusz Szyle i Henryk Mickenbrun znaleźli sobie w życiu jakiś swój taki segment, własną pasję, żebyście ją maksymalnie po prostu kontynuowali i rozwijali. To jest tak naprawdę najważniejsze. Bardzo dziękuję za uwagę.
Ja również dziękuję. Moi drodzy, a ja chciałem powiedzieć tak, że to ostatnie zdanie, które pan Wojciech powiedział, żeby właśnie znaleźć pasję. To jest kolejny nasz absolwent z pasją. Czyli kolejna osoba, która wnosi do życia Zakopanego ogromną pasję, czego wam życzę. Poznajcie kolejną, dzięki panu, poznaliśmy kolejne dwie ciekawe, bardzo ciekawe osoby. Taka moja refleksja na gorąco, że przerażające jest to, że w przypadku Tadeusza Szyle, on walczył przez 5 lat, przeżył, to jest najważniejsze w tak trudnym okresie i potem nie miał co z sobą zrobić po wojnie. To jest przerażające, prawda? Że tacy ludzie, którzy oddawali czas, młodość, często życie, ale w tym wypadku on przeżył, po wojnie mieli problemy. I to jest też taki moment do refleksji, że to, co powiedziałem na rozpoczęciu roku szkolnego. Nam przychodzi żyć w czasach, w których tego typu dylematów nie ma. Są inne. Ale nie aż takie, prawda? Więc bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję i słuchajcie, tę pasję, oczywiście, to jest najważniejsze, żebyście też przez szkołę znaleźli, prawda? Przez naukę.
Staramy się.
Prawda? To do tego Jerzy, bo ja wiem, ale to mówię właśnie do tych młodych kolegów, że tak powiem, i koleżanek. Bo ja też jestem absolwentem tej szkoły, co też bardzo sobie cenię. I właśnie wydaje mi się, że te ich życiorysy momentami trudne, bo tak jak pan dyrektor powiedział, po wojnie, w tej innej Polsce, o którą walczył Tadeusz, on tu nie miał miejsca, prawda? I stąd się te jego problemy pojawiły. Nie miał, nie miał łatwego życia. Wy żyjecie w całkowicie wolnym kraju, tak naprawdę wszystko od was zależy, tak trzeba powiedzieć.
W dużym stopniu.
W dużym stopniu.
Jeśli można, to chciałem jeszcze powiedzieć, zapamiętajcie sobie to spotkanie, bo ja myślę, że kiedyś po latach pan Wojtek będzie kolejną legendową postacią Zakopanego. Tak,
a to długo, długo jeszcze.
Jeszcze trochę.
Ale ktoś kiedyś będzie opowiadał. Mam nadzieję o was też.
Tak, tak. Także pamiętajcie.
Ja w ogóle mam temat. Chciałbym pogadać, ale nie dzisiaj. Mam ten pomysł. Na szkole. Chciałbym to skonsultować, bo takie trochę szersze, ale to jest kwestia przegadania. Jak kiedyś się skontaktuję, mówimy się, dobra, spotkamy się i porozmawiamy. Ja jestem, mam lekcję w tej chwili, tak to byśmy
nie chcieli.
Ja mam lekcję.
A jaka szkoda?
No szkoda, no, nie tak jest
szkoda. To się cieszę.
Jak zawsze, strasznie lubię to twoje spotkanie. A wiesz co? Mówiłeś o tych fikorach, co Zubek robi. Wiesz, że takie fikory są w Intersporcie, tam jak się wchodzi. Widziałeś? Jak chodzi do Intersportu, po prawej stronie masz takie żółte, jest takie
blaty.
Ja jeździłem na takim blaty. Kursem jestem był genialny narty. Lata temu oczywiście miałem takie fikory. Także wspominam je, no, nie wiem jakim cudem ta wytwórnia funkcjonowała po wojnie, bo ona była chyba przydatną własnością Zubka jeszcze. A to, że jest to
mu się udało.
No właśnie.
Że go jakoś nie...
A słuchaj, a jeszcze dziś chciałem coś jeszcze chciałem powiedzieć. A propos Marusa, wiesz.
No. Tylko tak, czy my możemy panów zaprosić na drugą stronę na obu panę barkę?
Wszystko, może chcesz się sobie spokojnie.
Ja bym chętnie.
Jak najbardziej.
To do szkoły nie
ma. Masz
mam to pędzle.
A to jest komputer szkolny?
Szkolny.
No to wrzuć na półkę, wiesz? A ja po prostu sobie przyjdę z pendrive'em i skopiuję.
I możemy wrzucić na stronę, tak?
Gdzie? No, pewnie. Tylko nie wiem jak to...
Czekaj.
Technicznie
to jest. Czekaj, ja
to zrobię może. Idę postawić wodę i zaprosiłaś pana.
To normalnie, tak jak tu masz. Bo masz to na pendrive, no nie? Tam,
a tam.
I to wezmę obok.
Piję.
Dobra. No. No i to trzeba.
A nie idzie.
Nie, poczekaj. Masz, gdzie masz to? Bo ja nie do widzę.
Nikę go myśli.
Dobra. I teraz tak. Kopiuj. Dobra. I teraz tu. Klej.
Jest.
Dałem przy momencie, może też, ale tak, poszło, bo to nie jest takie duże.
Parę zdjęć jest fajne.
Nie zdążyłem wybrać się, bo miałeś, w Romie miałeś to spotkanie.
Tak, fajnie było.
Był Jurek Gancza, nie wiem czy znasz go?
Tak.
No, on był, bo on był w Zakopanem i tam myśmy na rowerach jeździli gdzieś na jakiś tych. Ale ja wtedy nie mogłem, bo grzebałem przy aucie. Ale mówię Jówkowi, że właśnie będę się widział z tobą w środę.
No fajnie, ale... że młodzieży tyle było, to bardzo miłe.
A jeszcze wiesz co, nie wiem, spotkałeś się z taką też anegdotą chyba prawdziwą o Schillem. Gdzieś to w którejś jego publikacji chyba. Jak oni już pod koniec wojny już Niemcy były po części zajęte przez aliantów i Schille latał wtedy na Mustangu i przyleciał na lotnisko, a Mustangi miały takie dodatkowe zbiorniki pod skrzydłami, wiesz, na paliwo, bo one były takie
duże. Spitfire też.
Też miały później, no. I słuchaj, i taki właśnie zbiornik był super wymyty, wyparzony, on wylądował na tym lotnisku, napełnili go piwem niemieckim.
Tak.
I leciał jako...
To on opisuje w tej
książce. Tak,
dziękujemy. Kwiaty dostałem rany, normalnie.